Mamy Pismo Święte. Tydzień temu mówiliśmy sobie o takich sprawach geograficznych. Skąd się Żydzi wzięli w Ziemi Świętej? Abraham, Ziemia Obiecana. Mówiliśmy sobie też o krótkiej historii, prawda? Jak to wyglądało przez te właściwie 1200 lat przed Chrystusem, bo liczy się tak mniej więcej, że Mojżesz wyprowadził Żydów z Egiptu w 1240 roku przed Chrystusem, czyli koło 1200 roku przybyli do Ziemi Obiecanej i tam różne perturbacje, niewola babilońska i później czasy Chrystusa, które to już miały miejsce w Cesarstwie Rzymskim. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli o Piśmie Świętym, w jaki sposób Pismo Święte powstało jako książka, jako pismo, jako to, co my mamy dzisiaj, Stary i Nowy Testament. Trochę sobie nakreślimy najpierw na temat Starego Testamentu, a później powiemy sobie o Nowym Testamencie i o apokryfach, czyli wszystkich tych księgach, które powstały w tym przedziale mniej więcej od I do IV wieku po Chrystusie, które znalazły się tutaj, czyli 27 w Nowym Testamencie, ale również tych, które się tu nie znalazły. Powiem sobie dlaczego i jakie były kryteria tego doboru. A więc teraz najpierw to jest bardzo ważne, żeby też właściwie rozumieć Pismo Święte, bo my często jesteśmy, to jest taki podstawowy błąd, że my przekładamy nasze kategorie na kategorie ludzi, którzy żyli zupełnie w innym klimacie. Tak jak się tu zaczęło zimno robić, to zatęskniłem za Jerozolimą, bo tam jest gdzieś teraz koło 27 stopni. Także sam klimat ma znaczenie, bo z tym klimatem jest chociażby strój związany, chociażby inny sposób uprawiania, tak jak mówiłem ostatnio, że w Galilei dwa razy do roku się plony zbiera, zupełnie inna bajka. Zupełnie inna kultura, począwszy od relacji między mężczyzn a kobietami, inna jest w Palestynie, a inna nasza. I zupełnie inny, tak jakby inny świat i inny sposób pisania, przekazywania wiadomości. Szczególnie dzisiaj, kiedy my wszystko patrzymy przez pryzmat komputera, technika i tak dalej, i tak dalej. I ciężko nam jest zrozumieć, że tak jakby autorzy biblijni, którzy żyli 2000 lat temu, albo nawet 3000 lat temu, sobie powiemy o tych datach mniej więcej, zupełnie inaczej myśleli, przekazywali i mieli innych odbiorców. I oni pisali do tych odbiorców tak, jak to potrafili. Także to nie jest tak, że my możemy teraz otworzyć i jak książkę, jak romans czytać, bo tak jakby każda księga literacka ma innego adresata, innego autora, każda księga biblijna, przepraszam, i też inny rodzaj literacki. I nie możemy do wszystkich podchodzić jednakowo. I to jest pierwsza podstawowa zasada, jak czytamy Pismo Święte, żeby to właśnie rozróżniać, oddzielać i tak jakby inaczej patrzeć na każdą księgę biblijną. Żeby nie było tak, że teraz jak nie wiem, jaki rodzaj literacki, że nie mogę czytać. Mogę, o tym powiem, ale to trzeba wiedzieć, żeby po prostu nie przerazić się tym Pismem Świętym. I teraz tak, od kiedy tak jakby mamy Słowo Boże? Kiedy mamy w ogóle coś napisanego? Mamy napisane, pierwsza rzecz, tak jakby, która nam się ujawnia tutaj, to tablice z dziesięciorgiem przykazań. Najpierw Pan Bóg je napisał Mojżeszowi na tablicach kamiennych, a później, kiedy Mojżesz szedł, zobaczył, że cielca sobie ulepili ze złota, roztrzaskał te tablice, to już później drugi raz, jak wszedł, to już sam Mojżesz pisał. Także to była ta Arka Przymierza, która zresztą zaginęła w VI wieku przed Chrystusem, kiedy Nabuchodonozor zdobył Jerozolimę i świątynię jerozolimską. To właśnie były te tablice z dziesięciorgiem przykazań. I zwróćcie uwagę, że to jest mniej więcej od czasu Mojżesza, czyli 1200 lat przed Chrystusem. Przecież wiemy, że wcześniejsze przymierze było z Abrahamem, który miał syna Izaaka, który miał syna Jakuba. To są ci trzej wielcy patriarchowie. Ale tam wszystko bazuje na słowie, tam nie ma niczego zapisanego. Dlaczego? Bo po prostu jeszcze nie było pisma. To jest taka podstawowa różnica. Że owszem, było pismo takie obrazkowe, bo tak jak sobie mówiliśmy na terenie dzisiejszej Turcji, Iraku, Iranu, czyli w ówczesnej Mezopotamii, to tak jakby posługiwano się, mamy mnóstwo takich tabliczek glinianych z 2-3 tysięcy lat przed Chrystusem, ale to jest wszystko pismo obrazkowe. Dopiero gdzieś 1500 lat przed Chrystusem te obrazki zaczęły nabierać znaczenia w literek i z tego zaczęto tworzyć litery i pismo. I dlatego mówię o tym, bo żeby zwrócić uwagę, że właściwie między Abrahamem nie ma tak jakby nic spisanego, a Panem Bogiem, a już jest między Mojżeszem, bo po prostu pojawiło się pismo. Też tak jakby sama historia zbawienia nam pokazuje wejście tego pisma na scenę, można tak powiedzieć. Ale teraz to nie jest tak, że pismo weszło na scenę, wszyscy potrafią pisać. Absolutnie tak nie jest i długo jeszcze tak nie było. I teraz pierwsza taka rzecz, to tradycje biblijne w czasach Starego Testamentu, czyli w czasach Izraela i w czasach późniejszych, aż do dnia dzisiejszego, przede wszystkim są przekazywane ustnie. I teraz my dzisiaj żyjemy w epoce telefonów komórkowych. Jeszcze 20 lat temu każdy z nas znał telefon, może dlatego, że było ich mało, ale znał numer telefonu do domu, do pracy, do kogoś na pamięć. A dzisiaj robimy co? Puść mi sygnał, tak jakby zapisujemy sobie w telefonie i nawet jak zgubimy telefon, nie jesteśmy w stanie zadzwonić do naszych najbliższych osób. I w związku z tym tak jakby nasza pamięć tak jakby przechodzi z głowy na papier albo na telefon czy na komputer. I ta nasza pamięć no, niestety słabnie. A teraz jak wyobraźmy sobie, że wszystko było przekazywane ustnie, to nie dziwi fakt, że tak jakby psalmy recytowano z pamięci. Tych psalmów jest 150. Że potrafiono wymienić wszystkich swoich przodków, a u Żydów było to bardzo ważne, do tego stopnia, że tak jakby pokazanie, że jestem przodkiem, pochodzę z tego pokolenia, było no, oznaką tego, że ja mogę tu mieszkać w ogóle, czy należeć do tego narodu. Do tego stopnia, że mimo tego, że Żydzi opuścili Izrael wygnani z Jerozolimy w 70 roku i później ostatecznie w 135 i powrócili tam dopiero w 1948, że potrafili mimo tego, nie wiem, krzątania się po całym świecie, zachować w pamięci swoich przodków i wymieniać niemalże tych przodków do Dawida i Salomona. I ludzie po prostu znali tą tradycję, ją opowiadali i do dzisiaj ja byłem naprawdę mocno zdziwiony, jak pod ścianą płaczu, tam gdzie Żydzi się modlą w czasie różnych uroczystości, różnych świąt, ci ludzie po prostu z pamięci deklamowali słowa Pisma Świętego, deklamowali psalmy, to wszystko mieli w głowie. Także to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że tak jakby ta tradycja biblijna słowa pisanego powstała dużo później, a wcześniejsza była tradycja słowa. I stąd też jeszcze jedna uwaga, taka wstępna. Proszę zwrócić uwagę na to, że to jest Pismo Święte, a nie Słowo Boże. Tak jakby to jest zapisane Słowo Boże. To też ma swoje uwarunkowania, prawda? Także, bo my często mówimy Słowo Boże i tak dalej. Ale popatrzmy na to, że to jest Pismo Święte, że Pan Bóg przede wszystkim mówi przez proroków na początku, a później mówi w swoim Słowie, czyli w Jezusie Chrystusie. Kiedy nadeszła pełnia czasu, posłał Bóg Chrystusa jako tego zapowiadanego Mesjasza. I to jest przede wszystkim Słowo Boże. I my mamy tu zapisane słowa Chrystusa, mamy tu zapisane Jego czyny, mamy zapisane to, co nam jest potrzebne do zbawienia, ale tak jakby to Słowo Boże jest dużo bogatsze. Nie można Słowa Bożego tylko sprowadzać do Pisma Świętego. Pismo Święte nam przekazuje to Słowo Boże, ale to jest tak jakby Słowo Boże zapisane, to jest Pismo. Żeby poznać Słowo Boże, to trzeba przede wszystkim tak jakby to Pismo uwewnętrznić. To trzeba tak jakby to Słowo Boże, które jest zapisane, przeczytać, odnieść do rzeczywistości, odnieść do Kościoła, który założył Chrystus, bo zwróćcie uwagę, że był taki czas, mówię tutaj już o chrześcijaństwie, gdzie nie było Pisma Świętego. Dzisiaj świętujemy Łukasza i Łukasz no, to napisał swoją Ewangelię gdzieś koło roku 70. Nawet niektórzy jeszcze później przesuwają. Pierwsze pismo Nowego Testamentu to był list świętego Pawła do Tesaloniczan. I to jest koło 50 roku. To jest pierwsze pismo Nowego Testamentu. Czyli właściwie można powiedzieć, że 20 lat tak jakby nie było Pisma Świętego. I co było? Była tradycja Kościoła. Czemu nie było Pisma Świętego od razu? Pan Jezus umiera, zmartwychwstaje, spisujemy i puszczamy w świat. Dlatego, że nie było takiej potrzeby. My zaraz wrócimy do Starego Testamentu, ale tak jakby te wątki się łączą i nam się będą łączyć i przeplatać. Nie było takiej potrzeby. Czemu? Bo żyli świadkowie, byli apostołowie i oni przekazywali to Słowo Boże. I oni tak jakby rozwiązywali pierwsze problemy. Paweł idzie, jak powstały listy Pawła? Paweł idzie, zakłada wspólnotę, nawraca ludzi i później odchodzi dalej zakładać kolejną wspólnotę. Oni zostają sami, wiadomo, jak sami nie, myszy, kota nie ma, myszy grasują, prawda? To tak, próbują to tak, tu się pojawiają problemy, pytają Pawła, co zrobić, prawda? Donoszą mu. Paweł miał swoich ludzi, ludzi chloe tak zwani, prawda? To była rodzina, która tak jakby przychodzi i mówi, Pawle, tutaj tam mamy problem, prawda? W tym Koryncie oni na przykład mówią o, negują wartość ciała i tak dalej, i tak dalej. I teraz Paweł tak jakby swoim autorytetem rozwiązuje te problemy i pisze do tych Koryntian. Także to są ci świadkowie naoczni Chrystusa. I kiedy tak jakby pojawiła się potrzeba spisania tego wszystkiego, co mamy w Nowym Testamencie, to znowu jest taki paradoks. Wtedy, kiedy zaczęto prześladować chrześcijan i zaczęto po kolei wykańczać apostołów. Pierwszy został ścięty mieczem Jakub, apostoł w Jerozolimie, i później sukcesywnie kolejni, gdzieś tam kończąc na świętym Janie pod koniec pierwszego wieku. Jan jako jedyny umarł śmiercią naturalną. I wtedy, tak jakby kiedy zaczęli odchodzić świadkowie, stwierdzono, że trzeba to spisać jakoś, tak jakby to, że to, co oni poświadczą swoim autorytetem. I wtedy dopiero powstało Pismo Święte. Co ja przez to chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć przez to, że to jest bardzo ważne, to Pismo Święte. To jest Słowo Boże, które zostało spisane, ale oprócz tego my też mamy tą tradycję Kościoła. To jest też bardzo ważne, że my posługujemy się i Pismem Świętym, i tą tradycją, bo w Kościele również jest obecny ten sam Duch Święty, który natychał autorów Pisma Świętego do spisania rzeczy potrzebnych do zbawienia. Tyle takiego może wstępu dotyczącego Pisma Świętego, jako literek. A teraz wróćmy do tej tradycji ustnej Izraela. Stopniowo z pokolenia na pokolenie przekazywano. I to przekazywano w różnych tradycjach. Dzisiaj to też jest bardzo piękne. Szczególnie widać to w czasie szabatu. Szabat to jest cotygodniowe święto żydowskie, upamiętniające tak jakby stworzenie świata i kontemplację tego świata przez Pana Boga, który w siódmym dniu odpoczął po tym, jak ukończył dzieło stworzenia. I ten szabat rozpoczyna się w piątek wieczorem. Zapalane są świece szabatowe, jest kolacja, jest błogosławieństwo, jest modlitwa. I na zakończenie tej kolacji najczęściej na tą kolację zaprasza się, cała rodzina się gromadzi. A więc dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej. I wtedy najstarszy z rodu siada, wszyscy wokół niego siadają i on opowiada tak zwane hagady, opowiada historie biblijne. Opowiada historie biblijne nie tylko w ten sposób, jaki tu są napisane, że Mojżesz, załóżmy to i to, ale on opowiada takie różne komentarze do tych historii biblijnych. Ja to tak porównuję, żebyśmy zrozumieli, jak to mniej więcej wygląda, bo to z tego też później się weźmie cała tradycja ustna do życia świętego Franciszka i do kwiatków świętego Franciszka. Mamy życiorys świętego Franciszka napisany wkrótce po jego śmierci przez jednego z braci, opisujący wydarzenia, które miały miejsca, cudowne, mniej cudowne, jego nawrócenie, stygmaty i inne rzeczy. A później zostały zebrane i spisane kwiatki świętego Franciszka, gdzie mamy opisane różne cuda, które ten święty Franciszek miał dokonać. Ale wiadomo, że te kwiatki pochodzą z późniejszego okresu. Tak jakby całe te wszystkie opowiadania, wszystkie rzeczy, wszystkie legendy, wszystkie narosły w ten sposób, że powstały kwiatki, które nie mają wartości historycznej jako takiej, prawda, szczegółowej, że każdy cud można było udowodnić, ale mają taką wartość przekazu, tak jakby pokazania, kim był święty Franciszek i jak był blisko Pana Boga. I tak samo oprócz tego słowa pisanego, które Żydzi bardzo szanują, to jeszcze o tym powiem, oprócz tego jest cała tradycja ustna. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, ten Mojżesz schodzi z góry, otrzymał 10 przykazań Bożych, co sobie myślał? Co pomyślał, jak zobaczył swojego brata Arona, prawda, przy tym złotym cielcu? Co zrobił, jak to wszystko wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Także ten dziadek, czy ojciec, czy to mężczyzna zazwyczaj jest, on opowiada o tym wszystkim swoim dzieciom, wnukom i po prostu ta historia jest przekazywana. I ja byłem świadkiem, jak takie maluszki trzyletnie, one siedziały, uszy otwarte, prawda, słuchają. I to jest naturalne, że ten chłopaczek, czy ta dziewczynka, od małego ona później tą tradycją nasiąka. I dla niej to nie jest wydarzenie, które, czy dla niego to nie jest wydarzenie, które miało miejsce 2 czy 3 tysiące lat temu, ale to jest coś, co ona przeżywa, czy on przeżywa. I coś, co się uobecnia. I ta historia biblijna jest bardzo żywa. Także można powiedzieć, że dla Żydów tradycja ustna, oprócz Słowa Bożego, do dzisiaj jest bardzo ważna i sprawia, że to Słowo Boże, że to Pismo Święte, prawda, które jest pisane i bardzo szanowane i czytane, że ono się uobecnia. Że to nie jest wydarzenie sprzed 3 tysięcy lat, ale tak jak Mojżesz, powiedzmy, nie wiem, przechodzi przez Morze Czerwone, to ja dzisiaj też przechodzę przez różne swoje problemy, Pan Bóg mi towarzyszy, rozsuwa mi wody morza i ja idę do tej ziemi obiecanej, prawda? To się tak jakby aktualizuje to słowo. I to jest dzisiaj przykład tego, jak to wygląda. To wyobraźmy sobie, jak to mogło wyglądać 3000 lat temu, czy 2500 lat temu, gdzie ludzie nie mieli telewizorów, nie mieli domów, prawda, w sensie takim, nie wiem, wieżowców i tak dalej, gdzie przede wszystkim no, żyli w symbiozie z naturą, gdzie byli na zewnątrz, czy gdzieś tam wędrowali, czy jakieś namioty, spotkania, ludzie przychodzą, goście, to co, siedzą, rozmawiają i opowiadają te wszystkie historie. Z pokolenia na pokolenie one są przekazywane. I kiedy tak jakby zaczęły powstawać te księgi biblijne, mówię tu o Starym Testamencie, kiedy one zostały spisane? Otóż, to już napomknąłem o tym tydzień temu, one zostały spisane wtedy, kiedy pojawiła się potrzeba. Tak jak powiedziałem, został spisany Nowy Testament wtedy, kiedy zaczęli odchodzić świadkowie i tak samo w tym wydaniu Starego Testamentu. Wtedy, kiedy pojawiło się zagrożenie dla tradycji, a takim zagrożeniem, jednym z największych, to było deportowanie, czyli niewole różne. Pierwsza niewola to była niewola asyryjska w 722 roku, kiedy połowę kraju północnego, który to się podzielił, prawda, północny i południowy, deportowano do Asyrii, a później drugiej, to wielka trauma, 586 rok, Nabuchodonozor bierze Izraelitów z Jerozolimy, burzy świątynię, niszczy to wszystko, na czym się opierał tamtejszy wtedy judaizm i bierze ich do niewoli babilońskiej. I wtedy tak jakby poszli po rozum do głowy i stwierdzili, że jeżeli my tych tradycji wszystkich, które gdzieś tam są przekazywane, co Pan Bóg działał w naszym narodzie i jakie nam, tak jakby, jakie dał nam przykazania i w jaki sposób nas prowadził, nie uwiecznimy, czy nie zapiszemy, to one zaginą. I widać było to tak jakby już w niewoli babilońskiej. Ludzie wsiąkli tak naprawdę w kulturę pogańską, zaczęli czcić Baala. Wiadomo, zaczęli się przystosowywać. Ta niewola trwała 60 lat, także można powiedzieć 3 pokolenia. Czyli wiadomo, no jeszcze pierwsze pokolenie, to tak jak się wyjeżdża gdzieś za granicę. Pierwsze pokolenie jeszcze mówi w danym języku, drugie już mija, trzecie już często nawet nie pamięta kilka słów, prawda? I tak samo tam. I teraz powiedziano tak, że jeżeli my tak jakby nie pokażemy, nie spiszemy tego, to po prostu zaginie. To ta cudowna działalność Pana Boga gdzieś tam się rozmyje w tym pogańskim świecie. I też my wiemy, że oni powrócili z niewoli babilońskiej. Oni jeszcze takiej wiedzy nie mieli na początku, prawda? Oni zostali tam wygnani, bez świątyni, bez oparcia, bez niczego. I teraz, no nie wiem, młodzież, dzieci się pytają, a właściwie po co my to mamy? Po co? Nie ma świątyni, nie ma niczego. I wtedy nastąpił proces spisywania, tak zwani uczeni w piśmie, tak zwani skrybowie, którzy zaczęli spisywać te wszystkie tradycje. I teraz tak, jak to zaczęto robić? Przede wszystkim uszanowano każdą tradycję, bo wiadomo, tu opisywano w ten sposób, inna osoba opisze to samo w inny sposób. To tak jak a propos Ewangelii, prawda? Mamy 4 Ewangelie. Wyobraźmy sobie, że czemu 4? To znaczy jest jedna Ewangelia opisana przez 4 ewangelistów. Wyobraźmy sobie naszego proboszcza, którego dobrze znacie, tak? Ja go też od jakiegoś czasu znam. I teraz załóżmy, żebyśmy mieli 10 opisów proboszcza. Bym poprosił 10 osób o opisanie proboszcza. To każdy by opisał tego samego proboszcza, prawda? Tego samego człowieka, ale w zupełnie różny sposób. Ten sposób byłby zależny od tego, dla kogo by to opisywał. Czy by to był, nie wiem, opis do gazety, czy by to opis do telewizji, czy opis dla małego dziecka, czy opis dla sąsiada, który mieszka w zupełnie innym kraju. Później, jaki by miał zasób słów i zdolności literackie, prawda? Jeden by pięknie opisał, drugi by po prostu zwyczajnie, trzeci by po prostu w myślnikach napisał. A trzecia rzecz, no to każdy zna proboszcza od innej strony, prawda? Ja go znam, no, bo razem mieszkamy, razem, powiedzmy, rozmawiamy i tak dalej, ustalamy pewne rzeczy. Każdy z innej strony. I w ten sposób tak jakby powstaje opis jednego człowieka, ale każdy ten opis przedstawi zupełnie inaczej. I to samo mamy w Ewangeliach. Każdy ewangelista tak jakby wyciągnął z Chrystusa to, co mu się wydawało najistotniejsze w odniesieniu do jego odbiorców, jego celu i tak dalej. I to napisał. Stąd te Ewangelie się różnią. Do tego jeszcze dojdziemy. Bo tak samo było w tradycji żydowskiej. Jedna rodzina przekazywała taką tradycję, inna ten sam opis przedstawiała w inny sposób. I teraz, ponieważ każda tradycja była święta, Dlatego jak zbierali to wszystko, to tak jakby to wszystko tu zawarli. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo na przykład mamy dwa opisy stworzenia świata. Mamy ten opis 7 dni, prawda? To jest piękny hymn, to jest dużo późniejszy opis niż ten drugi. Ten drugi jest taki dosłowny, prawda? Pan Bóg jako rzemieślnik, garncarz, lepi człowieka z gliny, tchnął w niego życie. To jest dużo starszy opis. On pochodzi mniej więcej z 1000 lat przed Chrystusem. Ten drugi jest młodszy, gdzieś 6 wieków przed Chrystusem. I mamy te dwie tradycje, które nam, każda z nich coś nam wnosi o Panu Bogu i o człowieku, który jest Jego stworzeniem. My sobie to dokładnie omówimy, bo to są bardzo ważne rzeczy, żeby też później inne rzeczy zrozumieć. To, na to będzie osobna katecheza. Tylko tak jakby zaznaczam, żeby pokazać, że oni nie selekcjonowali, nie zastanawiali się, tylko skoro to jest przekazywane od pokoleń i to, a to i to coś nam mówi o Panu Bogu, prawda? Chociażby pierwszy opis stworzenia, że na początku Bóg stworzył, a więc na początku był Pan Bóg, prawda? To, w jaki sposób stworzył, tego autor nie mówi, ale że Bóg stworzył. Wszędzie inne mitologie, bo też trzeba mieć świadomość taką, że no to Słowo Boże było spisywane w konkretnych warunkach. W kulturze mezopotamskiej, gdzie było mnóstwo mitologii. Tak jak mówiłem tydzień temu, że ta kultura mezopotamska, która tak jakby cofa się do kultury sumeryjskiej i jeszcze wcześniej, to jest kultura bardzo, bardzo, bardzo stara. To są 3000 lat przed Chrystusem. My mamy tabliczki gliniane prawie sprzed 2500 lat przed Chrystusem, czyli dużo starsza niż kultura żydowska. Także ten autor w tej kulturze tak jakby tam dorastał, tam w tej Babilonii żył i też, no bo jak tu opisać pewne rzeczy, prawda, na podstawie różnych obrazów. A więc te obrazy zaczerpną też z różnych kultur, z różnych mitologii, które znał. Ale nadał im taki walor tego, że on opisuje Boga jedynego. Coś, co w tamtym świecie nie było normalne, bo każda mitologia, tak jak chociaż mamy mitologię grecką, już trochę późniejszą, to przede wszystkim opisywała najpierw, to była teogonia, jak powstawali bogowie, prawda? Bogowie, coś tam, później chaos, tego się bogowie wyłaniają i dopiero później ten człowiek przypadkiem gdzieś tam się pojawia. I teraz Biblia jest takim po prostu nowum zupełnym, że ona opisuje Boga, który stwarza, a Bóg jest, po prostu jest. Nie? Także tymi kategoriami swoich różnych sąsiadów opisuje zupełnie nową historię. Nie? I człowiek też nie jest przypadkiem, ale o tym sobie jeszcze powiemy, bo człowiek jest celowo stworzony i był dobry, z czym nie wszyscy się zgadzają i nie zawsze to widać, prawda? Ale Pan Bóg stwarza człowieka jako coś dobrego, wspaniałego. I teraz ci autorzy biblijni tutaj to wszystko umieszczają, spisują tak jakby tą tradycję, te wszystkie tradycje, żeby one przetrwały i żeby też tak jakby znaleźć może nie tyle miejsce, ale przestrzeń, na której można opierać różne zwyczaje. Bo wcześniej ta przestrzeń była w świątyni jerozolimskiej. Tam do VI wieku przed Chrystusem gromadzono się, tam przychodzono na święta, tam składano ofiary, a teraz ta świątynia została zburzona i w Piśmie Świętym znaleziono tak jakby, można powiedzieć, ta świątynia została przeniesiona na Pismo Święte. Zaczęto się zbierać i zaczęto czytać i rozważać Słowo Boże przez Pismo Święte. Gdzieś tam do niewoli babilońskiej odnosi się początek synagog, czyli domów modlitwy. To nie była świątynia, tam nie było składanych ofiar. To było synagogos, czyli gromadzenie na rozważaniu Pisma Świętego, na modleniu się psalmami. Tak więc można powiedzieć, dzięki temu, że te tradycje spisano, że spisano to Słowo Boże i opis działania Bożego w historii Izraela, ludu wybranego, dzięki temu narodził się zupełnie nowy zwyczaj oddawania czci Panu Bogu. To już nie było tylko ofiary, prawda, świątynne. Oni wrócą i tą świątynię odbudują, także dalej to będzie, ale równolegle już od tego czasu, niewoli babilońskiej VI wieku przed Chrystusem, tak jakby powstaje Słowo Boże i inny sposób, może bogatszy sposób kultu, prawda, oparty na Słowie Bożym. I teraz tak samo tutaj święta, szabat. Dlaczego mamy ten pierwszy hymn, już wracam do tego, co kiedyś będę mówił jeszcze, ale czemu mamy ten pierwszy hymn opisu stworzenia świata w Księdze Rodzaju na początku w 7 dni ujęte? Żeby przypomnieć tym ludziom w Babilonii, że słuchajcie, 7 dzień to jest dzień święty. To jest dzień poświęcony Panu Bogu. A więc trzeba odpoczywać, więc musicie świętować, musicie zachowywać swoje zwyczaje. No, nie trzeba niewoli, żeby tak jakby zatracić sakralność dnia, prawda? Wystarczy popatrzeć, co u nas się w niedzielę dzieje. A co dopiero, gdyby w ogóle jeszcze człowiek był wyrwany z korzeni, z rodziny, z kultury, z tradycji i żył na przykład, nie wiem, w kraju muzułmańskim, gdzie się piątek świętuje, prawda? W niedzielę by chodził do pracy przymusowo, w ogóle by to zniknęło. I dlatego tak jakby też pokazują przez te spisane słowa pewne zwyczaje, które trzeba szanować, bo inaczej zatracimy własną tożsamość. I teraz obok tej tradycji Biblii spisanej, tak zwane, to jest Tora, prawda? Tora to jest takie szerokie pojęcie. Tora się mówi o tym, że to jest Tora, to znaczy prawo. I mówi się o tym, że Tora to jest pięć pierwszych ksiąg pięcioksięgu, czyli nasz pięć pierwszych ksiąg Biblii, czyli nasz pięcioksiąg. Ale też Tora się mówi szeroko, ogólnie. Tora jako Pismo Święte. Ale oprócz tego, tak jakby dalej rozwija się tradycja ustna, która już jednak troszkę się zmienia. Ta tradycja ustna jest tak jakby w tym momencie komentarzem do tego, co jest napisane. I teraz dzisiaj u Żydów wygląda to tak samo, że mamy Pismo Święte, otwieramy, czytamy coś i teraz komentują to. Każdy komentuje, każdy się do tego odnosi, ale zanim się odniesie on sam, to przywołuje komentarze swoich poprzedników. To jest takie niesamowite, bo te komentarze ustne zostały zebrane w czymś takim, co się nazywa Talmud. Talmud to są te różne i prawnicze, i różne opowieści, które są komentarzami do Biblii hebrajskiej. I one zostały spisane w takim Talmudzie, to jest V wiek po Chrystusie. I tak jakby dla Żydów to te dwie księgi są najważniejsze, więc Słowo Boże i te komentarze, które są zebrane komentarzami różnych rabinów, różnych mądrych ludzi do tych Słów Bożych. I to jest tak jakby te dwie rzeczywistości. Nam to teraz tak jakby też trochę rozświetla, dlaczego Pan Jezus tak jakby denerwował się na faryzeuszów. Bo oni, mówił Pan Jezus do nich na przykład, jak tam zobaczyli, że nie obmywają kubków czy rąk przed posiłkiem, prawda, uczniowie Jezusa. I Jezus mówi tak, przecież Pismo Święte o tym nie mówi. To ta wasza ludzka tradycja tak jakby stała się tak drobiazgowa, że wy zwracacie uwagę na takie drobiazgi, a w tym wszystkim gubicie to, co najważniejsze, czyli miłość, prawda? Tak więc Pan Jezus nie potępiał tradycji Pisma, prawda? Nie potępiał tradycji Słowa Bożego zapisanego w Biblii, tylko tak jakby potępiał te wszystkie tradycje, które narosły, a które były tylko ludzkim komentarzem do Biblii, prawda? Do tego Słowa Bożego. Także te subtelności są potrzebne, żeby zrozumieć, w jakim świecie żył Pan Jezus i tak jakby przeciwko czemu występował, albo co nowego wnosił. Bo tak jak Pan Jezus powiedział, że ja nie przyszedłem prawa znieść, ale prawo dopełnić, wypełnić. I w tym momencie, kiedy ja wypełniam to prawo, daję wam nowe prawo, prawo dużo głębsze, prawo miłości. I to tak jakby dochodzimy do czasów Pana Jezusa. Ale tak, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie wszystkie te księgi powstały w jednym czasie, prawda? Mamy 2 lata, spisujemy księgi i mamy 46 ksiąg Starego Testamentu. Nie. Te księgi powstawały systematycznie. Tak jak mówię, rozpoczęło się to gdzieś w niewoli babilońskiej. Wtedy zaczęto spisywać pięcioksiąg. Później tak jakby kolejne księgi, proroków mamy, prawda, którzy pisali oni albo ich uczniowie. Bo w tym świecie Bliskiego Wschodu to nie jest tak jak u nas, że mamy jednego autora, że jeden siada, pisze, za 2 dni jest książka, prawda, i wydaje, napisał ten i tak dalej. Na przykład taki prorok Izajasz, to miał całą szkołę swoich uczniów. On chodził, mówił, nauczał, przychodzili. Zresztą w ten sposób się wtedy odbywało nauczanie, że siadał, czy tam stawał, nauczał. Uczniowie się gromadzili i oni później tak jakby przekazywali jego tradycje. I jak popatrzymy na przykład na księgę Izajasza, to zobaczymy, że pewne fragmenty tej księgi pochodzą z 8 wieku, a pewne z 6 wieku. A więc niemożliwe jest, żeby to jeden Izajasz napisał, prawda? I teraz możemy powiedzieć, ojej, co za bzdury nam tu mówią. Jeden Izajasz, księga Izajasza. To nie jest Izajasz. To jest Izajasz. Tylko my nie możemy, tak jak powiedziałem, przekładać naszych takich, to co chociażby o autorze, prawda? Jest jeden autor, pisze od deski do deski. Nie, tam pisano po prostu to cała szkoła Izajasza, tak jakby. To wszystko, ci wszyscy, którzy byli uczniami Izajasza, po śmierci, kiedy ten Izajasz tak jakby umarł, oni zbierają to, co Izajasz powiedział, prawda, i to spisują. I w ten sposób, tak jakby ta księga Izajasza, ona się tworzy. To jest zbiór tych wszystkich tradycji przekazanych przez Izajasza. Tak samo mamy późniejszych proroków, którzy pisali księgi też w IV, w III wieku przed Chrystusem. Także można powiedzieć, że to, co mamy w Starym Testamencie, to początki tego sięgają gdzieś IX, X wiek przed Chrystusem tradycji ustnej, zaczęto spisywać gdzieś tam w niewoli babilońskiej, ale to jeszcze trwa i kontynuuje się, bo mamy księgę na przykład Mądrość Syracha, to jest gdzieś trzeci wiek, księgi machabejskie opisują wydarzenia z II wieku przed Chrystusem, 167 rok przed Chrystusem. Także tak jakby przez setki lat historii zostają spisane księgi, które są w Starym Testamencie. Trzeba mieć tego świadomość, bo to tak jakby powiedzieć, że w Starym Testamencie mamy zbiór, nie wiem, począwszy od kogo tam, Mikołaja Reja, skończywszy na, nie wiem, nie przychodzi mi na myśl, na Miłoszu, prawda? Powiedzmy, to jest taki okres czasu. To jest, powiedzmy, nie wiem, no 500-600 lat. Jaka historia inna, język się zmienił, kultura i tak dalej, zwyczaje. Trzeba mieć tego świadomość. I też jeszcze jedną ważną rzecz trzeba mieć w świadomości, ale to może sobie o tym powiemy przy nieomylności Pisma Świętego, bo to na razie zostawmy Stary Testament i powędrujmy do Nowego Testamentu. Co mamy w Nowym Testamencie? Już tak jakby powiedziałem na wstępie, że ten Nowy Testament zostaje spisany wtedy, kiedy zaczęto brakować świadków i te księgi zostały spisane. I teraz jak one zostały spisane? Weźmy sobie takiego Łukasza, którego dzisiaj jest święto. Może na tym przykładzie pokażę. Łukasz w prologu swojej Ewangelii, w pierwszym wersecie, mówi tak. Dostojny Teofilu, może ja to przeczytam, bo się będę tam z pamięci. Jestem dzieckiem epoki komputerów, także już nie mam takiej pamięci. Wielu usiłowało już opowiedzieć o wydarzeniach, które wśród nas się dokonały, zgodnie z tym, jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem też i ja zbadać dokładnie wszystko od początku i po kolei opisać ci, dostojny Teofilu, abyś przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia. Początek Ewangelii Świętego Łukasza. I tu tak jakby widzimy wszystko bardzo ładnie i możemy sobie to uzmysłowić, jak to powstawało. Bo nam się kojarzy też często, mamy różne kroniki, prawda, wszędzie wypadek, nie wiem, kamery na bieżąco, relacje i tak dalej, górników, wszyscy, wszystko wiemy od razu, prawda? A tutaj w jaki sposób to wszystko wyglądało? Przede wszystkim Chrystus umarł i zmartwychwstał. Chrystus był znany, ale to nie była postać tak jakby, no nie wiem, światowej sławy. On był znany w Galilei, prawda, w Jerozolimie, coś się zaczęło dziać, ileś ludzi uzdrowił, budził takie, a nie inne reakcje i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie, kiedy on umiera i zmartwychwstaje, to można powiedzieć, wieść o tym rozchodzi się ustnie. Jezus się najpierw objawia, tak jak pisze Ewangelia, objawił się więcej niż 500 równocześnie. A więc objawia się, później wstępuje do nieba, posyła Ducha Świętego i od tego momentu, bo tak wcześniej ci apostołowie tak byli na tej Górze Oliwnej, Jezus mówi, idźcie na cały świat, oni nie bardzo wiedzą, co mają robić, idą do Wieczernika i kiedy zesłał Jezus na nich Ducha Świętego, co też opisują Dzieje Apostolskie autorstwa Łukasza, oni się wtedy rozeszli. I co? Szli i mówili o Jezusie. I teraz zwróćcie uwagę, że oni nie mówili o tym, czy Jezus nosił, nie wiem, brązowe sandały czy czarne, tylko co mówili? Jak otworzymy w Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, tam po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie wychodzą, wtedy jest mowa Piotra. To co Piotr mówi? Tego Jezusa, którego rękami bezbożnymi przybiliście do krzyża, Bóg wskrzesił z martwych, żeby pokazać, że śmierć nie ma nad nim już władzy. Oni głoszą to najważniejsze wydarzenie, a tym najważniejszym wydarzeniem było zmartwychwstanie. To jest pierwsza tak jakby idea przekazu wiary. Oni idą i mówią o Chrystusie, który zmartwychwstał. I wokół tego dopiero później tak jakby tworzy się cały Kościół, cała wspólnota. Bo to jest szokujące. Nie było szokujące to, że Jezus, nie wiem, rozdał chleb, bo to powiedzmy, no może było ciekawe, prawda? Jedni negowali, drudzy nie. Ale największym szokiem było to, że Jezus zmartwychwstał. I to jest tak jakby źródło katechezy pierwszej. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Oni potwierdzają to znakami. I teraz rozpoczęły się prześladowania w Jerozolimie. Herod Agrypa, który był wnukiem Heroda Wielkiego, tego Heroda Wielkiego, który dokonał tych rzezi niewiniątek. Także ci Herodowie się właściwie przewijają przez cały pierwszy wiek, ale to nie jest jeden i ten sam. Ten Herod Wielki to są czasy początku życia Pana Jezusa. Później on ma trzech synów i ci synowie mają dalszych synów, także oni wszyscy są Herodami. To sobie może jeszcze kiedyś o tym powiemy. A w każdym razie rozpoczyna ten Herod prześladowania, apostołowie się rozchodzą. Siłą rzeczy to też jest takie piękne, prawda? Że można by powiedzieć, że właściwie no jak tu prześladowania chrześcijan. A Pan Bóg, nie to, że Pan Bóg zaczyna prześladowania, to ludzie zaczynają, ale Pan Bóg wykorzystuje to, żeby ta Ewangelia nie ograniczała się tylko do Jerozolimy, bo tu mamy swoją grupkę, wspólnotę, prawda? Dobrze nam, ciepło i wspaniale, to możemy sobie tu głosić, a żeby oni poszli i głosili na cały świat. Tak jakby Pan Bóg ich trochę z góry przymusił. I teraz wiadomo, Kościół się rozrasta. Oni nie są już w stanie objąć wszystko. Mamy tych 72, mamy innych, ale idą na cały świat. I teraz tak jakby, żeby przekazywać dalej, mijają kolejne lata, to trzeba tak jakby dać jakieś narzędzie tym katechetom wędrownym, tak ich można nazwać. I wtedy tak jakby spisuje się po kolei różne, nie wiem, słowa Pana Jezusa, Jego tak jakby cuda, żeby już nie tylko mówić o zmartwychwstaniu, prawda? Ale żeby od tego zmartwychwstania przejść do historycznego Jezusa, do jakichś konkretów, które uczynił i żeby człowiekowi tak jakby pokazać, jak żyć. Co Jezus mówił, prawda, czego nauczał. I w ten sposób powstały takie, to się logia nazywa, takie do udziału, do użytku katechetycznego. No nie wiem, ktoś się nawróci i mówi, no dobra, ja pójdę do moich sąsiadów, ale co ja im powiedzieć? I ten taki apostoł wyciąga, prawda, i mówi, masz, tu masz spisane, prawda, to, co Jezus nauczał. I to zaczyna funkcjonować. I z tego tak jakby czerpie Łukasz między innymi, bo skąd on zna Jezusa? Nie zna go osobiście, przynajmniej nie wiemy o tym, może go gdzieś spotkał, nie wiemy o tym, ale na pewno nie był apostołem. A więc tak jakby nie chodził z Jezusem przez te 3 lata, nie zna go tak jak apostołowie. Zna go od apostołów, bo ich rozmawiał, czyli tak jak nam to przekazali naoczni świadkowie. Towarzyszył świętemu Pawłowi w wyprawach misyjnych, zresztą opisuje to w Dziejach Apostolskich, w pierwszej osobie liczby mnogiej, prawda? Tam my, czyli ja, Łukasz i Paweł na przykład. I poza tym zbiera te wszystkie świadectwa, które ma, te spisane już. I w ten sposób tak jakby tworzy swoją Ewangelię. Czyli tak jakby proces redakcyjny wygląda w ten sposób, że Łukasz się dowiaduje, tu słucha, tu sobie robi jakieś notatki, tutaj zbiera to, co już jest spisane. I wtedy myśli tak, kim jest Teofil, co mam mu przekazać, jak on chciałby wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. I przekazuje mu, spisuje dla Teofila, ale też Teofilos, fileo to znaczy kochać, teos to jest Bóg. Czyli można powiedzieć, że ten Teofil to jest pewnie jakaś postać jednostkowa i tak dalej, ale tak jakby przez tą nazwę, za głośno mówię, co pewnie się biedak obudził, przez tą nazwę Łukasz mówi, do wszystkich miłujących Boga. A więc ta Ewangelia to nie jest tylko do tego Teofila, ale do Teofilos, czyli do nas wszystkich, do miłujących Boga. Ja przedstawiam, pokazuję wam Chrystusa takiego, jaki był i właściwie można powiedzieć, że to jest ta Ewangelia, która dopiero powstaje w formie takiej książkowej gdzieś koło 70 roku, prawda? Także tak jakby Łukasz zbiera to wszystko, co było wcześniej, dopasowuje to do swojego celu, do odbiorcy. Na przykład, jaka jest podstawowa różnica między Łukaszem a Mateuszem? Mateusz pisze do Żydów, czyli do chrześcijan, którzy nawrócili się z judaizmu. A więc on im pisze o czym? Przede wszystkim opiera swoją Ewangelię na Biblii, którą znają ci Żydzi, do których pisze. I pokazuje Chrystusa jako tego, którego prorocy zapowiadali. Odwołuje się, ma mnóstwo cytatów ze Starego Testamentu. Łukasz tego nie ma. Dlaczego? No bo kto by tam wiedział, co to jest Stary Testament? On pisze do pogan, czyli do nieżydów. Dlatego on się nie posługuje tym, prawda? Ewentualnie Izajasza przywołuje, ale to cytując go tak jakby. A Mateusz cały czas, aby się wypełniły pisma, tak jak powiedział prorok, tak jak ten. Także tu mamy to, widzimy, dlaczego oni tak, a nie inaczej pisali i pokazywali. I teraz mamy to Słowo Boże, które tutaj jest zapisane. Powiedziałem, że to Łukasz pisał. Jak powstawały książki? W jaki sposób wtedy pisano? Przede wszystkim takie podstawowe, mówimy o tym basenie Morza Śródziemnego, o tym świecie grecko-rzymskim, podstawowym materiałem piśmienniczym, znaczy na którym pisano, to był tak, papirus, jak papirus Egiptu, nad Nilem rosły łodygi, które później cieniutką igiełką tak jakby rozdzielano, jakby to była łodyga, prawda, to ją rozsuwano, obcinano kawałek, naklejano na siebie w ten sposób i powstawała tak zwana karta. Ale te karty nie były składane tak jak później. Później powstały kodeksy, czyli to, co my mamy dzisiaj, prawda? Przekładane kartki. One były zwijane, bo to było coś naturalnego, prawda? Zwija się i w ten sposób tak jakby powstaje pismo. Pisano, kupowano takie łodygi, które później naostrzono I pisano na tych papirusach, pisano atramentem, który robiono z sadzy, z jakichś takich różnych rzeczy. I w ten sposób na tych papirusach pisano. Później je zwijano i stąd mamy rulony i zwoje, prawda? Był mały problem. Dlaczego my dzisiaj czytamy w ten sposób? Dlatego, że tu łatwiej przejść na stronę 647. A wyobraźmy sobie, że mamy odszukać 647 stronę na zwoju, prawda? I tak dalej, wędrujemy. Do dzisiaj na przykład takie zwoje są używane w synagogach żydowskich. Oni dalej te zwoje mają, tą Torę spisaną i też w synagodze szanującej się powinna być Tora pisana ręcznie. Także to był jeden ze sposobów. Drugim sposobem to był pergamin albo skóra. Pergamin też jest pewien rodzaj skóry. To już była droższa rzecz, prawda? Wyprawiano tą skórę, na tym pisano też to tak jakby przenoszono i przekazywano. Ale to były drogie rzeczy. I teraz jak najprościej pisano? Jak chciano przekazać jakieś, nie wiem, na przykład mnóstwo takich rzeczy znaleziono, to co powiedziałem w tej Mezopotamii, dotyczących rachunków różnych, kupna, sprzedaży. Pisano po prostu na zwykłych glinianych tabliczkach. A więc pisano to na tych tabliczkach, tylko że to się niestety tłukło, było niepraktyczne, no i ciężkie, prawda? Jak mam 100 stron przenieść tabliczek, no to wiadomo, daleko nie zajdę, nie? I teraz druga rzecz to też były deseczki. Te deseczki powlekano woskiem i wtedy rylcem, prawda? To też w psalmach mam, jak rylec biegłego pisarza. Rylcem pisano i łatwo było to zamazać. Tak samo w tabliczkach później półmeksem ścierano i mamy na nowo. To było takie wiele razy można było to używać. Nie? Także w ten sposób pisano. Te zwoje później przenoszono. Wiadomo, one nie były bardzo trwałe. I teraz tak, nie pisano samemu. Zazwyczaj pisał sekretarz. I tak Żydzi mniej więcej 2 wieki przed Chrystusem uporali się z analfabetyzmem, co w ogóle jest jakimś fenomenem, prawda? Bo ten analfabetyzm jeszcze był długie lata i nawet do dzisiaj jest, a dzisiaj nawet wtórny analfabetyzm. Dlaczego Żydzi się uporali z analfabetyzmem? Bo przede wszystkim mieli wszystko napisane. A więc od małego uczyli się czytać, od małego, żeby poznać Słowo Boże, musieli umieć czytać. Niemniej nie pisali sami, tylko do pisania służył sekretarz. I to widać chociażby po listach Pawłowych, że Paweł tak jakby pisze te listy, a na końcu pozdrawiam was, ja, Paweł, Łukasz i tam, którzy są ze mną, pozdrówcie tych i tych i tak dalej, i tak dalej. I pozdrawiam was również ja, ten list pisałem. Tak więc po prostu Paweł posługiwał się sekretarzem, który ładnie to wszystko pisał i tak dalej. Także to był normalny sposób pisania, że jak powiedzmy, nie wiem, był jakiś władca czy coś, to nie to, że on siadał i pisał, tylko on miał swojego sekretarza, któremu dyktował i ten w ten sposób pisał i to przekazywał. Nie? Mówię o tym, żeby sobie uświadomić, to jest zupełnie inne realia niż dzisiaj, prawda? Bo my dzisiaj to słowo pisane mamy bardzo szybko i wszędzie. Wtedy tak to nie wyglądało, dlatego tak jakby tak długo ta tradycja ustna była przekazywana i w ten sposób to docierało do czytelnika. I stopniowo, tak jakby w tej drugiej połowie pierwszego wieku, kształtuje się to, co my mamy tutaj w Nowym Testamencie. Już teraz przechodzimy do Nowego Testamentu zupełnie. Czyli mamy tak, co mamy? 4 Ewangelie, mamy Dzieje Apostolskie, mamy listy świętego Pawła 13, mamy list do Hebrajczyków, mamy listy świętego Piotra, Jana, Judy, Tadeusza i Jakuba i mamy Apokalipsę, 27 ksiąg. One stopniowo też nie powstały w jednym dniu. Mówi się mniej więcej, że od tego tam powiedzmy 45-50 roku do końca pierwszego wieku, kiedy najpóźniejszym pismem właśnie była Apokalipsa świętego Jana. Jan, który został skazany na wygnanie na wyspie Patmos, pisze Apokalipsę i pisze też swoją Ewangelię. I jak się popatrzy na Ewangelię świętego Jana, to zobaczymy, że ona jest zupełnie inna od tych 3 pozostałych, tak zwanych synoptycznych, czyli podobnych do siebie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Jan nie chciał się już powtarzać, bo to już było znane, już od kilkudziesięciu lat tak jakby te Ewangelie funkcjonowały. I dlatego tak jakby z życia Jezusa, a był tym umiłowanym uczniem, wybiera inne rzeczy, inne fakty. Na przykład pisze o Kanie Galilejskiej, czy też inne rzeczy. I też ma już zupełnie inny cel teologiczny. On już przemyślał pewne sprawy. To nie była na bieżąco, prawda, relacja. To już jest dojrzały, można powiedzieć, stary człowiek, który też widzi, jak Kościół już, że tak powiem, zaczyna funkcjonować. Bo już po kilkudziesięciu latach, można powiedzieć, ten Kościół już trochę okrzepł. W dobrym i w złym znaczeniu. W dobrym znaczeniu takim, że po prostu się cały czas jest, ten Kościół funkcjonuje, nie zaginął. ale w złym znaczeniu, i tu można powiedzieć, że nic nowego na świecie, że ten Kościół zaczął się dzielić. Pojawiły się pierwsze herezje, tak zwana gnoza, której sobie za chwilę powiemy, podziały, prawda, i tak dalej, zaczęto negować pewne sprawy. I dlatego Jan tak jakby w tej Ewangelii już przedstawia nam taki po prostu, coś, co nie tylko jako młody uczeń pisze i ten, ale już przemyślane, już zupełnie inne dzieło niż na przykład Ewangelia Łukasza, czy Mateusza, czy Marka. Nie? Także tak to powstaje w przeciągu kilkudziesięciu lat. I teraz dochodzimy do tej kwestii tytułowej, którą zawarłem w temacie dzisiejszej katechezy. Bo tu mamy 27 ksiąg. To są tak zwane księgi kanoniczne natchnione. Ale oprócz tego są apokryfy. Co to są apokryfy? Jakie są imiona rodziców Matki Bożej? Joachim, Anna. A jak nazywamy trzech magów, mędrców ze schodu? Kacper, Melchior, Balthazar. Dobrze, a jakie zwierzęta były w grocie betlejemskiej? Wołek i osiołek, prawda? To wszystko wiemy z apokryfów. Tego nie ma w Ewangelii. Wiele innych rzeczy. Teraz, czym są te apokryfy? Otóż wyobraźmy sobie tak, że ewangelistów, tak jak powiedziałem na początku, ewangelistów przede wszystkim interesował ten rdzeń przekazu. Chrystus umarł i zmartwychwstał. I jak popatrzymy na zakres Ewangelii, to zobaczymy, że najwięcej jest temu wydarzeniu przeznaczone. Czy u Jana, czy u Mateusza, czy u Łukasza. W proporcji do innego materiału. Ten materiał jest największy, najważniejszy. I jak popatrzymy na wszystko, to tak jakby wszystkie inne wydarzenia przygotowują czytelnika do tego najważniejszego, prowadzą do tego, prawda? Jezus idzie do Jerozolimy, by tam umrzeć i zmartwychwstać. No ale ta pobożność się rozwija, prawda? Ludzie gdzieś tam coraz dalej mijają lata i zaczyna ich interesować. A co Pan Jezus jadł, prawda? A jakie miał oczy? A Maryja skąd? A Józef, prawda? I powstaje tak jakby mnóstwo takich rzeczy, historii w stylu kwiatków świętego Franciszka, które są jakąś tam tradycją ustną, która może zawierać jakąś prawdę, ale ona została w ciągu tak jakby mnóstwo Ewangelii dzieciństwa, prawda? Bo to jest takie najciekawsze. Zwróćcie uwagę, że naszymi takimi najbardziej barwnymi świętami nie są wcale święta Wielkiej Nocy, ale święta Bożego Narodzenia. No bo to jest takie najbliższe ludziom, prawda? Rodzi się, tutaj stajenka, no to sobie, no a kto tam? To ten wołek go tam, prawda, i chuchał i tak dalej. No i wiadomo, te wszystkie opowiastki, które zostały spisane. I to są właśnie Ewangelie apokryficzne dzieciństwa. One przedstawiają jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, tradycję, jakieś tradycję ustną, ale niekoniecznie, nie chodzi o to, żeby tam negować to prawdziwe czy nieprawdziwe, prawda? Bo my nie wiemy, jak się rodzice Maryi nazywali. Mogli się nazywać Joachim i Anna. Wcale nie chodzi o to, że to jest nieprawdziwe. Ale tak jakby nie są to rzeczy, które są potrzebne do zbawienia, konieczne, prawda? To jest ta tradycja ustna, tradycja pobożnościowa. To tak jak u nas, prawda, wiele się takich mówi, jak kogoś znamy, to powstaje mnóstwo różnych historii wokół niego. Jak ktoś jest popularny, to takie hagady powstają na jego temat. I teraz tak jakby te tradycje, te Ewangelie apokryficzne, mówię o pewnym rodzaju Ewangelii apokryficznej, bo jest jeszcze inne, o których zaraz powiem, one gdzieś powstawały, powiedzmy, w, nie wiem, drugi do czwartego wieku. I one nie weszły w skład tych Ewangelii. Dlaczego? To zaraz powiem, bo są jeszcze drugie Ewangelie apokryficzne, inne apokryfy, które nie wiązały się wcale z tradycją ludową, z jakimś takim ciekawostką, nie wiem, w dopowiadaniu, kim był Jezus. Na przykład w tych apokryfach jest taki ten, że Jezus sobie lepi z gliny, prawda, ptaszki, dmucha, ożywia i one odlatują, prawda? No takie ładna tradycja. Jest drugi rodzaj tych tradycji, no to nie są tradycji, tylko to są tak jakby Ewangelie apokryficzne, ten drugi rodzaj, które się wzięły z gnozy. O gnozie mówiłem przy świętym Janie. Gnoza to jest herezja, która właściwie powtarza się w różnych formach i odsłonach przez całe 2000 lat. Ta gnoza zaczęła się pod koniec pierwszego wieku i Jan wobec niej występuje, szczególnie w swoich listach. Na czym polega gnoza? Na tym greckie gnozis, to znaczy poznanie. A więc gnostycy mówią tak, że Pan Jezus pospólstwu przekazywał, nieważne, jakieś ogólne rzeczy, ale te ważne rzeczy nie mógł powiedzieć pospólstwu, czyli wszystkim, tak jak to gnostycy mówią, tylko powiedział tym wybranym, tym, którzy byli oświeceni, czyli tym, którzy tak jakby otrzymali to poznanie, takie ukryte i tajemne, i oni tak naprawdę są tymi oświeconymi i oni dopiero przekazują to właściwe. I powstały tak zwane Ewangelie gnostyczne, które tak jakby powstały, to też między II a IV wiekiem, które tak jakby pokazują tą tradycję gnostyczną, czyli tradycję heretyczną, herezję. Dlaczego herezję? Dlatego, że tak jakby one próbują pokazać, że tak, że ta Ewangelia, która jest, prawda, to ona to nie jest dla tych. Tą właściwą wiedzę Pan Jezus przekazał albo Judaszowi, albo Marii Magdalenie, albo Filipowi i tylko oni tą prawdę niosą dalej, prawda? I w ten sposób tylko przekazują niektórym wybranym. Dlaczego ja mówiłem, że ta gnoza się powtarza i tak jakby przez 2000 lat właściwie coraz to nowe oblicza ma? Bo ta gnoza to jest podłoże, nie wiem, powstania Albigensów, czyli Katarów. Katarzy to czyści, ci tacy, którzy są nieskalani, którzy tak jakby tą czystą wiedzę zachowali. W IV wieku była sekta Kainitów, która odwoływała się do Kaina, prawda? I oni mieli tego ideala swojego Judasza, który był tym umiłowanym uczniem Jezusa i to tak naprawdę on sprowokował, że Jezus poszedł, on przez swoje wydanie sprowokował to, że Jezus został ukrzyżowany i wtedy tak naprawdę mogło nastąpić to wtajemniczenie i wiele innych rzeczy. Ja mówię o tym, żeby to rozróżniać, bo to między innymi mamy w kodzie Da Vinci, mamy w różnych odsłonach, w różnych teraz książkach, które się pojawiają, żeby mieć świadomość tego. I teraz tak, my o tych Ewangeliach apokryficznych, tych gnostyckich, wiedzieliśmy przed 50 rokiem z komentarzy ojców apostolskich i ojców Kościoła. Kto to byli ojcowie apostolscy i Kościoła? To byli następne pokolenie po apostołach, prawda? To byli ojcowie apostolscy. A więc Ignacy, a więc papiarz, a więc takie postacie pierwotnego Kościoła, z których większość oddała życie za wiarę. I później też ojcowie Kościoła, czyli pierwsi biskupi, pierwsze, można powiedzieć, ta struktura kościelna, która tak jakby przekazywała to wszystko, co apostołowie przekazali im. I teraz oni, skoro Jan się już zmagał z tymi herezjami, to oni tym bardziej, prawda, bo te herezje się rozrastały. I wiemy o tych Ewangeliach gnostycznych z ich pism, bo oni przeciwko tym Ewangeliom piszą. Ale w 50-tych, 40-tych latach XX wieku w Nag Hammadi w Egipcie odnaleziono bibliotekę gnostyckiej wspólnoty. I wtedy pojawiły się, i to można było o tym słyszeć jakiś czas temu, pojawiły się między innymi koptyjskie tłumaczenie Ewangelii Judasza i wiele innych pism gnostyckich, które powstały między II a IV wiekiem. Czemu tak to podkreślam, że II a IV wiekiem? Bo one są wtórne do Ewangelii, tak jakby. To nie jest tak, że Ewangelia była, powiedzmy, później niż te apokryfy. One były wtórne i były tak jakby... to jest taki najgorszy rodzaj kłamstwa. Kłamstwo, które bazuje na jakichś wydarzeniach historycznych albo na prawdzie. To po prostu nie ma nic gorszego, prawda? Jeżeli kłamstwo jest nie ma żadnej tak jakby korzenia historycznego, to jest stosunkowo niegroźne, ale jeżeli ono się odwołuje, to zobacz, tutaj my jesteśmy wtajemniczeni, my mówimy prawdę, Pan Jezus to tam i tak dalej, i tak dalej, no to niestety jest chwytliwe. I teraz w tej bibliotece odnaleziono te tłumaczenia i mamy te wszystkie apokryfy w tym takim innym sensie. To nie są apokryfy dzieciństwa, ale to są apokryfy, czyli pisma święte, czyli pisma, które krążyły, które powstawały, które opisują pewne wydarzenia związane z Jezusem, ale nie są zupełnie pismami natchnionymi. I teraz dochodzę do puenty, co sprawiło, że te pewne pisma znalazły się tu, a inne nie. Otóż trzy takie warunki musiały zostać spełnione. Bo to nie jest tak, że wspólnota orzeka o tym, co to jest w ogóle natchnienie biblijne. Natchnienie biblijne jest to po prostu przekazanie tego, co prowadzi do zbawienia. I tutaj na przykład już mówię o tej prawdzie biblijnej. Przecież autor, który znowu odwołuje się do pierwszego opisu stworzenia świata, autor, który to pisał, żył, nie wiem, 2600 czy 700 lat temu. Czyli jakie on miał wyobrażenie o świecie? On nie miał wyobrażenia takiego, jak my mamy, prawda? Kopernik i wszystkie teorie kwantowe i wszystkie inne rzeczy. On miał takie wyobrażenie, no jak człowiek gdzieś tam z pustyni, prawda? Było słońce, był księżyc i tak dalej, i tak dalej. A więc on pisze ze swoim stanem faktycznej wiedzy. I teraz, czy to jest nieomylne? Nie, bo jemu nie chodziło o to, że tak jakby on pisze o geografii czy fizyce, jak powstał świat, prawda? To nie było jego celem. Jego celem było w tych prostych opisach, które znał i które wiedział, i których potrafił, przekazać słowa konkretne, konieczne, prowadzące do zbawienia. I tu jest nieomylne, że w tym wszystkim on tak jakby zawiera prawdy Boże, które Pan Bóg objawia człowiekowi, żeby ten człowiek doszedł do nieba. I teraz na podstawie tego natchnienia biblijnego tak zwanego, wyróżniono księgi, które są tu i odrzucono pewne księgi. Bo też taką perfidią apokryfów jest to, może nie tyle perfidią, ale takim zwyczajem, że żeby, wiadomo, no, lepiej się coś sprzedawało, to musi być jakiegoś znamienitego autora. A więc ktoś pisał i teraz, wiadomo, chrześcijaństwo się rozrasta, popyt rodzi podaż, a więc jakbym napisał, nie wiem, Piotr Przyborek, to tam nikt by... Ale jak napisze już Benedykt XVI, prawda, no to już ja, nie, jakiś tam za 200 lat nieznany list Benedykta XVI, prawda, i tak dalej. Wszyscy kupują i się kręci, prawda. Także można powiedzieć, że te pisma były tak jakby przy... ich autorstwo było przypisywane, no, apostołom, prawda, mamy Filipa i innych, tak? Co nie znaczy, że tak jakby było przez tego apostoła napisane. I teraz jeszcze jedna uwaga odnośnie do natchnienia biblijnego, bo mówimy o tym, że Pismo Święte to jest słowo Boga spisane przez człowieka. Ale to nie jest tak, że ten, bo często na obrazach jest, prawda? Mamy czterech ewangelistów, którzy piszą, Duch Święty siada na ramieniu i im tam w postaci głębicy najczęściej, i im tam do ucha mówi i oni spisują. Nie, natchnienie biblijne polega na czymś innym. To autor pisze zgodnie, tak jak powiedziałem, ze swoim stanem wiedzy, zdolnościami i tak dalej. A w tym wszystkim Pan Bóg zawiera pewne rzeczy konieczne do zbawienia, o których ten autor mógł nawet nie wiedzieć. My pewne rzeczy zupełnie inaczej, no, Łukaszowi by nie przyszło na myśl, żeby tak jakby, że to, co będzie napisał za 2000 lat w innym kontekście zupełnie będzie czytane i do innych rzeczy odnoszone, prawda? Ale to Pan Bóg tutaj zawarł, dlatego to Słowo Boże jest aktualne i dzisiaj. I teraz wracam, żeby już się na manowce nie zejść. To te trzy takie kategorie, warunki, które muszą spełnić pisma, czy musiały, żeby wejść do kanonu. Kanon to znaczy ten zbiór, prawda? Kanon to jest zbiór ksiąg, które Kościół uważa za natchnione. Pierwsza rzecz, że to pismo musiało pochodzić ze środowiska autora, apostoła. Czyli bądź przez apostoła napisane, prawda? Mamy dwóch apostołów jako ewangelistów, czyli Mateusza i Jana. Bądź z jego środowiska, czyli mamy Łukasza, prawda, który jest towarzyszem. Marek spisuje Ewangelię świętego Piotra, prawda, w Rzymie do pogan i tak dalej, i tak dalej. Także z tym się też wiąże czas powstania, prawda? Wiadomo, że jak któraś Ewangelia powstała w roku tam 200 czy 300, to nie ma nic do czynienia z apostołem, czyli jest tak zwanym pseudoepigrafem. Drugi warunek, no bo coś może pochodzić ze środowiska apostolskiego, ale tak jakby wspólnota też potwierdza wiarygodność tego pisma, czyli drugim warunkiem jest to, że to pismo musiało być czytane, przekazywane i znane w pierwotnym kościele. Czyli wspólnota jest gwarantem tego. Było to przekazywane, a więc to funkcjonowało, a więc tu jest jakaś tradycja pierwotnego kościoła. Czyli nie to, że ja sobie wyciągam z IV wieku, znalazłem napisane przez apostoła, bo to było nieznane w pierwotnym kościele, czyli tak jakby ta wspólnota nie potwierdza tej wiarygodności. A o tej wspólnocie to już mówiłem, że Pan Jezus posłał Ducha Świętego, żeby Kościół prowadził i żeby ten Kościół jako wspólnota, prawda, też pewne rzeczy rozwiązywał. Jak chociażby wtedy, kiedy nie było Pisma Świętego i tak dalej, i tak dalej. Także my bardzo mocno opieramy się na tradycji. I trzeci warunek, które te pisma muszą spełnić, to, że no, nie może być tak, a tutaj rzecz, która jej zupełnie przeczy. To pismo musi być zgodne z całością nauczania apostołów, prawda? Tak jakby mieścić się w tym, czego nauczali apostołowie, naoczni świadkowie. I na podstawie tych trzech tak jakby kryteriów wyodrębniono to, co my mamy w Nowym Testamencie. Tylko teraz tak naprawdę i definitywnie nie tyle wyodrębniono, ale potwierdzono to na Soborze Trydenckim. Czyli mamy Sobór Trydencki, to jest 1545-63. Czyli można powiedzieć 1500 lat po Chrystusie, prawda? I dlaczego wtedy to, jeszcze troszkę wcześniej na Soborze we Florencji, dlaczego wtedy definitywnie to ogłoszono jako dogmat? Dlatego, że co się zaczęło w XVI wieku? W XVI wieku? Reformacja, prawda? I Luter zaczął występować przeciwko tradycji Kościoła, przeciwko też Luter nie przyjmuje między innymi listu świętego Jakuba i innych pism. I wtedy tak jak naprawdę pojawiła się potrzeba, żeby to wszystko potwierdzić. Ale mamy już ten kanon w II wieku, mamy synody, które potwierdzają to w IV, V wieku, mamy świętego Augustyna, który mówi o kanonie, mamy Eusebiusza, który jest historykiem, który mówi... Także to już funkcjonowało normalnie we wspólnocie kościelnej. Ale w Trydencie zostało po prostu mocą nauczycielską Kościoła definitywnie potwierdzone przeciwko tak jakby reformie protestantów. A więc widać, że tak jakby mamy to, co mamy tutaj i mamy też apokryfy, te tak jak powiedziałem, dzieciństwa, ale też i te gnostyckie. I teraz, czy te apokryfy są niepotrzebne? Są bardzo potrzebne, bo my poznajemy kontekst tamtych czasów. My poznajemy, w jaki sposób ludzie myśleli, jak kultura się rozwijała i tak dalej, jakie były herezje, co odpowiadano i tak dalej. I te apokryfy, one są wszystkie opracowywane i wszystkie są wydawane. Bo tutaj znowu taka spiskowa teoria, że Watykan te apokryfy chowa. Nie, można je normalnie kupić, zresztą jak się wejdzie do internetu, one wszystkie są opublikowane. Szczerze mówiąc, w takich badaniach, tak jakby archeologicznych, to Watykan nie ma zbyt wiele do powiedzenia, bo tym się zajmują ośrodki naukowe. Tak jak chociażby, nie wiem, w Izraelu, to są ośrodki naukowe, przede wszystkim żydowskie, które tak jakby z Watykanem nie mają nic wspólnego. Także te księgi też funkcjonują i one nam pozwalają poznać pewne rzeczy, ale one nie przekazują rzeczy natchnionych, czyli pewnych koniecznych do zbawienia. Taka jest różnica. Czy to jest mniej więcej zrozumiałe? Bo to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, bo teraz nam piszą, że Ewangelia Judasza i teraz, nie wiem, my tracimy wiarę w całą naszą Ewangelię. No jest ta Ewangelia Judasza, która powstała w kontekście między drugim a trzecim wiekiem po Chrystusie w konkretnej wspólnocie sekciarskiej, gnostyckiej, prawda? Oni to tak jakby ten. Jest jeszcze taka rzecz, o której sobie pomyślałem, że powiem, bo również Stary Testament miał apokryfy. Ta literatura też apokryficzna była w Starym Testamencie. I właściwie takim największym biblijnym odkryciem to jest w 1947 roku zeszłego wieku, 1900, odkrycie w Qumran. Qumran jest nad brzegiem jeziora, nad brzegiem Morza Martwego, na pustyni, 45 stopni latem, zimą 25, także spokojnie można cały rok się opalać i kąpać, może nie tyle kąpać, ale leżeć w Morzu Martwym. I tam była tak zwana wspólnota Eseńczyków, którzy odeszli od świątyni w II wieku przed Chrystusem, z Jerozolimy, bo stwierdzili, że w tym czasie Jerozolima i świątynia została zbezczeszczona. I oni stwierdzili, że oni są tymi jedynymi czystymi, poszli, zamieszkali między innymi na pustyni tej właśnie judejskiej, w Qumran, zrobili swoją osadę, tam praktykowali oczyszczenia, obmycia i tak dalej, i tak dalej. Cała historia tej wspólnoty, która również miała swoje domy w Jerozolimie. Zresztą taka jedna rzecz, taka hipoteza, to nie jest żaden ten, ale jak Pan Jezus przygotowuje ostatnią wieczerzę, to mówi tak do apostołów: idźcie, a zobaczycie mężczyznę niosącego dzban z wodą. I teraz niektórzy mówią, że ten mężczyzna mógł pochodzić ze wspólnoty Eseńczyków. Dlaczego? Dlatego, że noszenie wody to było zadanie kobiety. Widzimy to, prawda, Samarytanka, to jest kobieta. Mojżesz idzie, jak ucieka przed faraonem, to spotyka kobiety, prawda? I przy studniach były kobiety. Także mówi się, że być może to gdzieś tam było w domu kogoś, nie wiem, członka tej wspólnoty, czy jakiegoś sympatyka. Nieważne, to jest hipoteza, ale taka ciekawostka. I teraz, czym się zajmowali ci Jeseńczycy? Oni przepisywali zwoje, ponieważ, to może sobie powiemy przy innej okazji, że to pismo, skoro to było Słowo Boże przepisywane, musiało być bardzo, po pierwsze, dokładnie, a po drugie, jeżeli się nawet pomylił czy coś, to nie było tak, że poprawił, to od razu na nowo, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także wielką, wielką pieczołowitość przykładano do tego, kiedy przepisywano. I oni się tym trudnili, później te zwoje sprzedawali, pewnie z tego żyli. I kiedy przyszli Rzymianie, kiedy zburzyli, prawda, Jerozolimę, kiedy było powstanie 68-70, to oni z tej wspólnoty uciekli przed Rzymianami, Rzymianie zdobyli to, ale zanim uciekli, to schowali w jaskiniach, w takich żarach, w takich dzbanach, te właśnie zwoje. I teraz w 1947 roku pastuszek idzie tam, prawda, tu baranki, tutaj rzucił kamieniem, znalazł to i wielkie odkrycie archeologiczne. I teraz właśnie tu znowu do tego Leonarda da Vinci, do kodu, że właśnie Qumran, to tam odnaleziono te apokryfy, które przeczą Ewangelii. Odnaleziono apokryfy, ale apokryfy żydowskie, Starego Testamentu. W Qumran nie znaleziono ani jednego wspomnienia o Panu Jezusie. Tam znaleziono księgi biblijne, jest to bardzo cenne odkrycie, ale księgi Starego Testamentu, to była wspólnota żydowska. I te księgi tak jakby to podkreślają, pokazują tą pieczołowitość w przekazywaniu Słowa Bożego, bo nagle się okazało, takim najstarszym kodeksem, który mieliśmy, czyli świadkiem całego Starego Testamentu, to był kodeks z XI wieku. I nagle się okazało, że tak jakby mamy o 1000 lat wcześniejsze manuskrypty. I okazało się, że nie ma różnic pomiędzy tym, co jest 1000 lat późniejsze, a 1000 lat wcześniejsze, prawda? A więc bardzo cenne odkrycie. Mamy mnóstwo opracowań, wszystko to jest stopniowo wydawane i tam przede wszystkim na tych pergaminach znaleziono to, albo miedziane zwoje też, jeszcze inny sposób pisania, ale tam po prostu nie było nic o chrześcijaństwie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu chrześcijaństwo jeszcze w formie Pisma Świętego nie istniało. No, tak jak powiedziałem, prawda? Mamy 70 rok, gdzieś po 70 roku Ewangelia Łukasza, Jan to jest 90 lat i tak dalej. Czyli fizycznie niemożliwe było, nawet gdyby tam powiedzmy byli jacyś sympatycy chrześcijaństwa, żeby tam znaleziono jakieś teksty związane z Pismem Świętym. Także znaleziono tam apokryfy, ale Starego Testamentu i cały Stary Testament, właściwie mnóstwo ksiąg, oprócz Księgi Estery, wszystkie pozostałe księgi Biblii Hebrajskiej tam odnaleziono. Także tyle o Qumran. I teraz, żeby tak spuentować, bo ja mówię, a tu już się ciemno robi, żeby tak spuentować, to powiem o takich trzech znaczeniach, już naprawdę kończę, ląduję, o trzech znaczeniach Słowa Bożego, bo powiedziałem, że Pan Bóg po prostu przez apostoła, czy też innego autora Pisma Świętego zawiera prawdy konieczne do zbawienia. Czyli z jednej strony w Biblii mamy pewną prawdę, narrację historyczną, prawda? Mamy narrację historyczną, Jezus się urodził i tak dalej, tutaj to mamy tą historię, którą autor zna i opisuje. Jeżeli chodzi o Stary Testament, to proszę zwrócić uwagę, bo my się czasami wzburzymy, że jak to tam tu przychodzą i mordują wszystkich, że ta historia jest pisana przez Żydów o swoim narodzie. To taki przykład mi, nie wiem, cud nad Wisłą załóżmy, prawda? Nasza narracja cudu nad Wisłą jest zupełnie inna niż na przykład narracja sowiecka. Nie? Dlaczego? No dlatego, że to jest nasz kraj, że my bronimy tego kraju. I my tak jakby, no cud, prawda, się zdarzył ten. Ktoś z boku by mógł popatrzeć, jaki cud tam wyrżnęli i zabili, no i makabra, prawda? A dla nas to jest świętość. I tak samo Żydzi, prawda? Oni idą, to jest ich ziemia. I teraz nagle ktoś ich napada. No to normalne jest, że tak jakby Pan Bóg pomaga w walce. I także ta narracja historyczna też jest z tego punktu pisana odnośnie do zwyczajów tamtego czasu. Tak? To tylko przypominam, że to było kilkaset lat przed Chrystusem, gdzie zupełnie inne prawa panowały. Ale to jest temat na dłuższą dyskusję. Czyli mamy tą narrację historyczną. Później mamy znaczenie prorockie pewnych rzeczy, które autor zawiera, jest tego mniej lub bardziej świadomy. Na przykład, wróćmy znowu do Łukasza, którego dzisiaj świętujemy. Mamy, Łukasz rozpoczyna publiczną działalność Pana Jezusa od przemówienia w synagodze w Nazarecie. Słowa Izajasza, przemówił, prawda, żaden prorok nie jest mile widziany w swoim kraju, opowiada dwie historie o Eliaszu i Elizeuszu i później oni się zdenerwowali, wzięli go i wyprowadzili na górę wysoką, żeby go strącić. I teraz jak się popatrzy na ten opis i na słowa greckie, które są tam użyte, to zobaczy się, że pewne słowa pojawiają się w opisie męki Chrystusa. Tam też mamy górę, prawda? Tam też mamy pewne słowa, że wyprowadzili Jezusa poza miasto i tak dalej. Jak poczytamy dokładnie, to można odnieść. Czyli już krótko mówiąc, to jest właśnie to prorockie, że tak jakby ten Nazaret jest zapowiedzią już Kalwarii, prawda? Czyli już na samym początku można powiedzieć, że to zostało zapowiedziane. Jezus przeszedł pomiędzy nimi, tam też zmartwychwstanie. Także mamy tak jakby zapowiedź, tą wersję. Dalej mamy znaczenie alegoryczne. O tym pisze na przykład list do Hebrajczyków, list do Galatów, świętego Pawła, że Paweł tak jakby interpretuje Sarę i Hagar, które były żonami Abrahama, znaczy Sara była jego żoną, Hagar była niewolnicą i tak jakby mówi o tym, że przymierze, które zostało zawarte na Synaju jest symbolizowane przez Hagar, która była niewolnicą i rodzi do niewoli, prawda? Prawo nas nie zbawi. A przymierze, które zostało jest symbolizowane przez Sarę, rodzi do wolności. Bo to jest przymierze, które nie jest związane z prawem, ale jest związane z Chrystusem. Bo my jesteśmy świadkami Chrystusa i to Chrystus daje zbawienie. Czyli mamy alegorię, prawda? Autor, który opisywał te wydarzenia o Abrahamie, Sarze i Hagar, miał zupełnie coś innego na myśli, coś innego opisywał, a teraz my to odczytujemy jako pewną alegorię. I wreszcie czwarta rzecz, taka aktualizacja, że autor to pisał do konkretnego czytelnika, a my to czytamy po 2000 lat i odnosimy to do siebie. I trzeba teraz na przykład, popatrzmy na apokalipsę. Apokalipsę to znaczy odkrycie, odsłonięcie. Apokalipsa tak jakby była konkretnie pisana do chrześcijan prześladowanych przez Nerona, przez Rzym. Autor pisze to w ten sposób, że no, miał przyjść Chrystus, miał być pięknie, wspaniale, a tu nagle są prześladowania. I autor pokazuje, że tak jakby mamy tego smoka, prawda? 7 rogów, 10 głów. Siedem rogów to jest symbol Rzymu, prawda, na siedmiu pagórkach. Dziesięć głów to symbol dziesięciu królestw sprzymierzonych z Rzymem i tak dalej, i tak dalej. On pokazuje konkretne wydarzenie z wspólnoty tam żyjącej i pokazuje, że to jest, owszem, ale na to wszystko przychodzi Chrystus, który zapanuje i tak dalej, i tak dalej. I to jest wiedza autora i jego cel. A my dzisiaj to zupełnie inaczej odczytujemy. Właściwie każde pokolenie, już ograniczając się chociażby tylko do Apokalipsy, odczytuje te wszystkie wydarzenia na swój sposób, przykładając je do dzisiaj, do tego wydarzenia, które ja widzę, które ja interpretuję i tak dalej, prawda? Stąd też taka mała uwaga odnośnie do Apokalipsy. Tam jest język symboliczny użyty i nie można Apokalipsy dosłownie interpretować, tak jak to robią Świadkowie Jehowy, prawda? Że 144 tysiące zbawionych, prawda? I tylko tyle, reszta idźcie sobie do piekła, nie? 144 tysiące to jest krótko, już margines, 12 razy 12 to jest 144, czyli 12, czyli symbol Izraela, prawda? 12 pokoleń Izraela, 12 apostołów, czyli Kościół, a 1000 to jest symbol wielości, czyli wiele, czyli zbawienie dla wszystkich. Chociażby na takim przykładzie można to pokazać, prawda? Czyli to słowo było aktualne kiedyś i jest aktualne dzisiaj dla mnie, także ja je mogę czytać i odnosić te wydarzenia i słowa Jezusa, czy też inne historie tu opisane, do mojego dzisiejszego życia. To jest też natchnienie przez Ducha Świętego, o którym autor na pewno nie miał pojęcia wtedy.